Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Teraz już bez kłopotów, Miłosz Lodowski, dzień dobry.
Czojdu, witam serdecznie, bardzo miło tradycyjnie gościć w Radiu Wnet, najfantastyczniejszym radiu w Polsce.
Bardzo dziękujemy. Zanim przejdziemy do internetu i do tego, co się dzieje na Facebooku i innych dużych podmiotach czy platformach mediów społecznościowych i zachodniego amerykańskiego Big Techu, to informacja z ostatnich chwil: Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz, dwóch działaczy Prawa i Sprawiedliwości. No Maciej Świrski nawet więcej, no bo też były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale odpowiednio prezesi Polskiej Fundacji Narodowej zostali dzisiaj zatrzymani przez CBA. I pytanie, czy to jest, no właśnie, działanie polityczne, czy działanie związane ze służbami. Teraz nagle udaje się dwóch zatrzymać. Tak się składa, że dzień po tym, kiedy sąd odrzucił wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobro.
No ja myślę, że po prostu tutaj jest konieczność znalezienia jakichś pewniaków. Myślę, że patrząc szczególnie na te nazwiska i na to, że upłynęły 3 lata, no nie sądzę, żeby w jakichkolwiek sprawach dotyczących zaangażowania tych panów trzeba było aż 3 lat do znalezienia jakichś dowodów, jeśli one faktycznie są. Więc jeśli teraz jest wola ich zatrzymania, to raczej po to, żeby próbować przykryć coraz mocniej śmierdzącą aferę Szpitala Południowego i nie tylko tego, bo zdaje się, i tu zachęcam także Radio Wnet do tego, żeby pogrzebało w tej sprawie, sprawa wykryta przez Olę Fedorską, związaną z tymi chyba nielegalnymi jednak agencjami pracy, wydaje się być co najmniej równie ciekawa, jeśli nie ciekawsza, niż właśnie o paradoksie afera Szpitala Południowego, bo może się okazać, że tutaj ktoś implementował model, który znaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, ze słynnych somalijskich fraudów, jak to się nazwało, czyli takich tworzenia parawanowych organizacji, które z jednej strony miały się zajmować jakimiś żłobkami w Stanach Zjednoczonych, czy właśnie opieką dzienną, czy nawet właśnie agencją pracy, a potem okazało się, że w Stanach Minnesota i Utah zajmowały się wyciąganiem budżetów federalnych i nie tylko federalnych, bo także stanowych na jakieś dziwne paranowanowe instytucje. Chyba w tamtym tygodniu skazano pierwsze osoby. Timothy Walz, który był kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ma gigantyczne z tego powodu kłopoty. No i w Polsce nagle okazało się, że mogą funkcjonować, i to nie tylko na terenie Poznania, rozmaite agencje pracy. Usłyszeliśmy o tym dzięki, no można powiedzieć, jakimś takim kontrowersjom wzbudzonym przez działaczy korony, ale Ola Fedorska była tam wcześniej, rzeźbi przy tej sprawie. No ja sam ciekaw jestem finału jej śledztwa dziennikarskiego, tym bardziej, że internauci, którzy żywo w tym pomagają, dostarczają coraz ciekawszych informacji z Polski, bo nagle okazuje się, że ta sprawa dotyczy Kielc, dotyczy wcześniej Lublina, pojawiają się informacje także z Pomorza, także troszeczkę to za dobrze zorganizowane jest, jak na taką przypadkową akcję związaną właśnie tylko i wyłącznie z Poznaniem, z osadzeniem tego na uczelni, z pozyskiwaniem imigrantów do tego, żeby studiowali na polskich uczelniach, a potem gdzieś znikali, bo to tak troszeczkę wygląda. No, ja czekam na rozwój zdarzeń. Przypomnijmy, żadne służby trzyliterowe w dalszym ciągu jeszcze nie zatrzymały pana, który jest główną dramatis personae, prawda, od której się zaczęła afera Szpitala Południowego. To też jest arcydziwne, Łukaszu, prawda?
Jest to dziwne, ale no jak rozumiem, tak to teraz będzie trochę tak już po omacku i w pewnej panice to się będzie działo. Tak to przynajmniej na te rozliczenia patrzę. No ale jest dwóch zatrzymanych, szczególnie Cezary Jurkiewicz, który raczej przyszedł do Polskiej Fundacji Narodowej, no żeby właśnie żadne tego typu ewentualne nieprawidłowości się nie pojawiały. Ojciec 8 dzieci, radny Warszawy, osoba, no, która trudno uznać, żeby ty cokolwiek, patrząc na ich oświadczenie majątkowe jako radnego, żeby cokolwiek się dorobiła, wręcz przeciwnie, na ostatnich rządach.
No więc raczej tu będzie znowu, myślę, ostentacyjna próba budowania jakiejś fałszywej iluzji w zasadzie współodpowiedzialności za stan finansów publicznych. Wiecie Państwo, jak patrzę tak sobie w tą naszą rzeczywistość, to coraz bardziej mam ochotę odpalić trochę narzędzi AI-owych, żeby zacząć sprawdzać cashflow polskiego budżetu, bo coraz dziwniej te wszystkie sprawy wyglądają, coraz ciekawsze rzeczy wychodzą na jaw i wygląda na to, że ile byśmy żadnej dziedziny w Polsce nie reformowali, to zawsze będzie za mało, bo nagle okazuje się, że rosną nam kominy płacowe w sytuacji, w której pojawi się większa kasa, więc być może nawet sprawdzanie Fundacji Narodowej w tym przypadku służy także akcji pozoracyjnej, żeby przypadkiem w innych miejscach także nie zacząć szukać, ale właśnie narzędzia sztucznej inteligencji mają to do siebie, że zaczynają agenci bardzo sympatycznie szperać, można to zautomatyzować, no mnie to kusi coraz bardziej.
I rzeczywiście jest tak, że robi się coraz bardziej gorąco, więc mamy teraz informację o wejściu służb do jednego z dziennikarzy telewizji Republika. Do tego już można było przywyknąć, ale widać, że władza po tym wczorajszym wyroku sądu bardzo mocno szuka wzmożenia, szuka tych informacji, którymi mogłaby się pochwalić. Donald Tusk o tych rozliczeniach mówił dzisiaj jeszcze we Francji. Mówił następująco w ten sposób.
Gniewa Ziobry, czy to podkopuje całą sprawę rozliczeń? Czy jest jakiś plan B, jak on wygląda?
Tak, to jest irytujące, że ta koordynacja pomiędzy prokuraturą, sądem nie wygląda, szczerze powiedziawszy, dobrze. Sąd uznał, że skoro nie jesteśmy w stanie wskazać miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry w Europie, to europejski nakaz aresztowania nie ma sensu. Niektórzy prokuratorzy uważają, że jest inaczej. I w tych sporach takich, powiedziałbym, formalnych ginie to, co jest najważniejsze, to znaczy skuteczność państwa polskiego w ściganiu domniemanych przestępców, w tym byłych polityków. I tak, czeka nas jeszcze naprawdę dużo roboty i nie chcę tutaj ubolewać nad stanem wymiaru sprawiedliwości, a raczej nad pracą niektórych jego przedstawicieli w prokuraturze czy w sądownictwie, ale mam naprawdę sporo do zrobienia tutaj.
A pan cały czas zaufanie do ministra Żurka?
Minister Żurek jest naprawdę zdeterminowany, znacie go. Znaczy to jest też w jakimś sensie ofiarą, podobnie zresztą jak jego poprzednik, minister Bodnar, tego, że nie jesteśmy w związku z prezydentami Dudą i Nawrockim, nie jesteśmy w stanie realnie przebudować prokuraturę. I to tak, ja wiem, że tak jest. Te kluczowe zmiany w prokuraturze wymagałyby tak czy inaczej zgody prezydenta, zgodnie z ustawą pisowską, moim zdaniem niekonstytucyjną, ale tak sobie wymyślili i ta ustawa jest dzisiaj obowiązuje. Więc czasami tak, mam wrażenie, że minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce. Taka jest prawda. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia.
Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne. Tutaj ten nasz cytat się urwał, ale tak, po pierwsze, dwie rzeczy mnie uderzyły w tej wypowiedzi. No, poproszę o komentarz. A zobaczymy, czy mamy podobną analizę tej treści. Po pierwsze, nie ma odpowiedniej współpracy między prokuraturą a sądem. To jest bardzo na początek tego fragmentu bardzo ciekawe zdanie, bo cóż to mówi o trójpodziale władzy i jaką to współpracę i synergię chciałby pan premier osiągnąć między prokuraturą a sędziami. No i na koniec jednak to przeproszenie. To jest retorycznie bardzo ciekawe, że ja przepraszam, się pomyliłem, że te rozliczenia miały iść szybciej. Nie wiem, jak to będzie odebrane przez ten najtwardszy elektorat Donalda Tuska. Moim zdaniem bardzo ciekawa wypowiedź.
No, moim zdaniem jeszcze parę rzeczy bym tu znalazł i myślałem, że też na nie zwróciłeś uwagę.
A to uzupełniaj, drogi redaktorze. Tak, no,
mianowicie to na przykład, że pan premier był łaskaw powiedzieć, że nie mają narzędzi do tego, żeby modyfikować prokuraturę. No, ja mam wrażenie, że jednak prokuratura została w dużej mierze w myśl prawa, jak oni je rozumieją, już podmieniona, tak? Bo tam staje się też nie do końca w zgodzie z wszystkimi paragrafami zamieniono w funków, no bo trudno nazywać tych ludzi, jeśli wchodzą w cudze buty, nie do końca w zgodzie z literą prawa, urzędnikami państwowymi. No, trochę tych rzeczy po prostu niekonsekwentnych było, no już to zwróciłeś uwagę, że nie ma współpracy. Co to znaczy, że ma być współpraca pomiędzy prokuraturą i sędziami? No jeśli jest prokurator, ma odpowiednie uzasadnienie, no to w związku z tym sędzia nie ma wyjścia, po prostu powinien orzekać w zgodzie z literą prawa i też z poczuciem praworządności i też z tradycją sądzenia i zgodnie z literą prawa i tutaj nie powinno być żadnych problemów i ja tutaj mam pewnego rodzaju wątpliwości w sytuacji, w której pan premier tego typu rzeczy wygłasza, bo ostatnio właściwie nie usłyszeliśmy, żeby w świetle na przykład tego, co ujawnia stale Kanał Zero, pan premier wycofał się z prób nacisku na świadka albo próby posponowania świadka, a robił to z bezwzględną skutecznością i gdy słyszeliśmy na przykład rzecznika prokuratury w sprawie Szpitala Południowego, to falsyfikacja jego, powiedziałbym, oświadczeń w świetle tego, co ujawnia kolejno Kanał Zero, wygląda mocno spektakularnie, więc być może jest współpraca, no właśnie, pomiędzy prokuraturą a rządem, a nie prokuraturą a niezależnymi organami państwa, dlatego że tutaj jakby, powiedziałbym, pewnych konsekwencji nie obserwujemy. Tutaj nie mamy kajdanek zespolonych, tutaj nie mamy wyprowadzanych osób, które w spektakularny sposób, w asyście mediów, w tej historii, prawda? Nie brakuje ci tego? No bo to też jest... No,
rzeczywiście to jest ciekawe, że tutaj nie wykorzystano, że Donald Tusk nie próbuje tego medialnie rozgrywać.
Prawda? W ogóle jakby jest zmowa milczenia, wręcz jakieś takie sugestie, że te sprawy są skręcane. Na początku słyszeliśmy, że świadek potencjalny jest niewiarygodny, potem spróbowano go przesłuchać, czy słuchać w ogóle w sytuacji, w której nie miał szansy nawet przysposobić sobie pełnomocnika, a potem robiono wokół tego cyrk medialny, potem nagle okazało się, że jednak jego zeznania mają uzasadnienie, potem się okazało, że to, co wynika z tych zeznań, jest po prostu druzgocące, potem się okazuje, że nie ma żadnych dowodów, bo prokuratura prowadzi od dłuższego czasu śledztwa, a potem dziennikarze pokazali, że mają kilkadziesiąt godzin nagrań, które wskazują no, jednoznacznie, że coś tam złego się działo. I w dalszym ciągu nie mamy tutaj asysty mediów publicznych, które pokazują wyprowadzanych osobników z tego miejsca, no chyba nie zyskiwania zdrowia w kajdankach zespolonych. To nie jest tak, że mi brakuje tego typu show, tylko mi brakuje po prostu pewnego rodzaju konsekwencji. No i jeśli tutaj nie ma konsekwencji, no to wszystkie inne rzeczy, o których mówi ze smutkiem wielkim pan Donald Tusk i to, że nie domknął się plan, który był planowany, no bo rozumiem, że gdyby, bo tutaj też jest bardzo ciekawa funkcja, na którą nie zwróciłeś uwagi, że gdyby nie było pana prezydenta Nawrockiego, to ci państwo by pozamiatali całą rzeczywistość publiczną, wszystko nagle się domknęło, prawda? No to co takiego tutaj się zdarzyło, na co nie pozwoliło polskie społeczeństwo, że nie domknięto systemu do tego stopnia, że nagle okazuje się, że niezawisłe sądy mają nieco inne zdanie na temat pewnych przepisów prawa niż chciałby pan premier. No bo właśnie, skoro ma być państwo praworządne, a sędziowie niezawiśli, to rozumiem, ich decyzje są podejmowane bez wpływu pana premiera i bez jego sugestii wyraźnych. A jeśli nie byłoby tego prezydenta, który jest obecnie, a byłby taki, którego sobie wymarzył pan Donald Tusk, a byłby to wtedy osobnik, który odpowiada za te wszystkie rzeczy, które zdarzyły się w Szpitalu Południowym jako bezpośredni nadzorujący całe miasto Warszawa, no to klejąc te wszystkie punkty i budując pewnego rodzaju siatkę spostrzeżeń, no można powiedzieć, że zapanowałaby tu groza, a nie stan, który powinien być jakimś naszym narodowym katarzis, że oto wszystkie nasze problemy zniknęły. Pan Donald Tusk po prostu w Paryżu opowiedział, że on tu miał ochotę zbudować pewnego rodzaju satrapię i to jest niebezpieczne.
satrapię i to mu się na razie nie udaje. Wskazuje na prezydentów Andrzeja Dudę, teraz Karola Nawrockiego, że to była ta przeszkoda przed tym domknięciem systemu, także w miarę sprawiedliwości, tak żeby sędziowie współpracowali z prokuratorami i wspólnie rozliczali.
Super, rozumiem, to jest chodzenie na pasku, tak? Że znowu będą na telefon, tak jak swego czasu, prawda? Można zadzwonić do jednego sędziego i uzyskać wyrok tylko dlatego, że się jest, no oczywiście dosyć dyskusyjnym, ale jednak dziennikarzem.
Za chwilę studio Bejrut, ale jeszcze sekundkę porozmawiamy z naszego spóźnienia, żeby dopełnić temat już o Big Techu. Zostawimy się na inną, bo to jest też ciekawe, ale chyba dłuższy wątek, w tym sensie nie tak bardzo newsowy, jak to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Na koniec chciałem o te zdanie zapytać, że Donald Tusk przeprasza zawiedzionych, że może zbyt naiwnie liczył na szybkie rozliczenia, przyznanie się do błędu. To będzie skuteczne w kampanii, która się zbliża, bo widać, że tych rozliczeń nie ma, bo ich chyba przewiny były znacznie mniejsze niż to opowiadał Donald Tusk w kampanii, że nie mógł tego dowieść bez tego zbudowania systemu satrapii. Jak na to zareagują wyborcy Donalda Tuska?
Znaczy, dla mnie szokująca jest jedna sprawa, to znaczy ta zapamiętałość, którą ściga się pana Zbigniewa Ziobry, no bo jeśli nie ma europejskiego nakazu na aresztowania, a nie ma go, to w takim razie nie ma nic prostszego niż złożenie wniosku ekstradycyjnego do Stanów Zjednoczonych. Czemu to nie jest czynione? Zaraz będzie mówił, że po prostu ktoś mu przeszkadza, jakiś sędzia w złożeniu wniosku i on też za to przeprasza bardzo mocno, bo nie może złożyć wniosku ekstradycyjnego do Stanów Zjednoczonych. Z czego to wynika? Bo tutaj na razie jest tłumaczenie, że się nie da czegoś zrobić. No, wniosek ekstradycyjny w takiej sytuacji chyba jest dosyć łatwo udokumentować, jeśli pan Donald Tusk jest przekonany, że niezawisłe sądy i też prokuraturzy mają odpowiednie argumenty w tej sytuacji, no bo Stany Zjednoczone dlaczego mają stawać na drodze polskiej praworządności? To jest też dla mnie całkowicie niezrozumiała sprawa. Inna sprawa jest taka, że być może to zapamiętałe ściganie polega na czymś innym, że być może pan Zbigniew Ziobro posiada jakieś materiały, które są niebezpieczne dla pana Donalda Tuska i dlatego on tak tutaj stara się go dopaść ze wszech miar i w każdym miejscu, a to już otwiera całkiem inną przestrzeń, no bo gdyby pan Zbigniew Ziobro zaczął się bronić przed sądem amerykańskim, wykorzystując to, że jest w Stanach Zjednoczonych i tam zainteresowanie w takich sytuacjach mediów jest daleko większe niż mediów publicznych w Polsce rozmaitymi patologiami, to mam wrażenie, że pan Donald Tusk zbudowałby gigantyczną tubę propagandową tej sprawie, troszeczkę podobną do tego, jak pan prezydent Zełenski zbudował sprawę Wołynia w świecie, próbując Polaków bardzo intensywnie tutaj zaatakować przy pomocy swoich band troli przygotowanych do konfliktu militarnego i do aparatu propagandowego, który wspierał właśnie Ukrainę w walce z Rosją. No, ja mam wrażenie, że to jest dobra intuicja, i że pan Donald Tusk ewidentnie obawia się tych rzeczy bardziej nawet niż tego, jak mogą reagować jego przyzwyczajeni w zasadzie do wszystkich szaleństw tak naprawdę wyborcy. Chociaż powiem szczerze państwu i także tobie, Łukaszu, że mam wrażenie, że racjonalni wyborcy kiedyś Platformy Obywatelskiej mają już serdecznie dość. I to nie rozliczeń, tylko tego, że po prostu całe państwo stoi. I ciekawa była w tym kontekście pani Mucha, która w tamtym tygodniu wyraziło pewnego rodzaju zdanie, to był chyba wywiad w Radiu Z, kiedy powiedziała, że w zasadzie wszędzie trwa strajk włoski, wszyscy urzędnicy boją się podejmować jakiekolwiek decyzje, państwo stoi, nie jest reformowane. No przecież pan Donald Tusk też mógłby zrobić reformę wymiaru sprawiedliwości, zaproponować ją panu prezydentowi Nawrockiemu.
Ale jeśli z jakichś powodów nie zrobił.
No właśnie, no przecież pan prezydent Nawrocki jasno tłumaczy sytuację wetujące, prawda? Gdyby coś było w zgodzie z literą prawa, logiką systemową i też znakomicie opowiedziane polskiemu społeczeństwu, to przecież pan prezydent Karol Nawrocki nie jest jakimś szaleńcem, nie stawałby na drodze.
Ale widać się nie chce, bo chyba nie o to chodzi, żeby reformować, tylko żeby przejąć. Miłosz Lodowski, tu stawiamy kropkę, Odysja Wyborcza. Bardzo tak. Dziękuję. A jednocześnie bardzo, bardzo przepraszam Kazimierza Gajowego. Teraz studio Bejrut. Trochę kłopoty techniczne nam przedłużyły audycję, ale mam nadzieję wracamy do naszego rytmu. To była Odysja Wyborcza.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.